niestety, gdy wchodzi się trochę głębiej w te zamysły naszych polityków, to okazuje się, że w większości przypadków za tymi hasłami, gdy przechodzimy do szczegółów, one nawet mogą być bardzo ciekawe, nie do końca nadążają konkretne rozwiązania i świadomość tego, jak naprawdę ta edukacja funkcjonuje.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym chcielibyśmy porozmawiać o czymś, co dotyczy jakby tego czasu. Zwykle w naszych podcastach poruszamy kwestie, które można by uznać za takie uniwersalne, dotyczące jakby większości z nas, czasów, ale postanowiliśmy, że czasami odniesiemy się do takiej sytuacji bieżącej. I tak się składa, że jesienią w naszym kraju, w Polsce, czekają nas wybory parlamentarne. I przed tymi wyborami różne partie opowiadają o różnych rzeczach, co mogłyby zmienić, zrobić w kontekście edukacji. Ja chciałbym w tym dzisiejszym podcaście tak naszkicować, co wydaje mi się, że poszczególne partie w swoich programach o tym mówią, co zmieniłyby w edukacji, gdyby miały wpływ na władzę. A z racji tego, że w wyniku wyborów ktoś musi przejąć tę władzę, jest wysoce prawdopodobne, że któraś z tych koncepcji będzie wprowadzona i wdrażana i właśnie dla nich w jakiś sposób dzisiaj chciałem się odnieść. Dobór jest przypadkowy kolejności tych partii, może trochę po tym, jak tam wyglądają w sondażach, ale to chyba nie jest aż tak. Dobra, to może tak tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że szukałem w tych programach rzeczy, które jakby są charakterystyczne dla tego, co proponuje dana formacja polityczna. Dla mnie bardzo wyraźnym kryterium przeglądania tych programów było to, co rzeczywiście może wpłynąć na zmianę swobody, różnorodności działania w tej sferze edukacyjnej. Ale przyglądając się tym programom, może lepiej to będzie na jakimś pewnego typu podsumowaniem pod koniec tego podcastu, ale tytułem wstępu też chcę to powiedzieć. Trochę to wygląda w ten sposób, że rzadko która partia ma jakieś kompleksowe podejście do edukacji. Bardziej to, co jest, może nie jest nadzwyczajne, ale mamy kilka pomysłów, które naprawdę to poprawią. I zacznijmy może od partii, wydawało się na razie najbardziej popularnej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która w swoim programie największą uwagę zwróciła na nauczycieli. I zaznaczyła, że bardzo chciałaby poprawić ich taki majątkowy prestiż, znaczy po prostu lepiej im płacić, ale jednocześnie chciała spisać w jakiś prosty sposób zestaw obowiązków i zasad, według których nauczycieli mają działać. Że teraz ilość przepisów i takiej formalnej otoczki wobec pracy nauczyciela jest tak duża i skomplikowana, że to stawia ten zawód w takiej przedziwnej sytuacji, wyjątkowej, czasami wygodnej, czasami niewygodnej, ale generalnie kończymy na tym, że dużo rzeczy rozbija się o pieniądze i zarówno jest dużo odpowiedzialności, dużo obowiązków, mało pieniądze, mało środków, mało pieniędzy, mam niskie wynagrodzenie, w związku z tym w zawodzie zostają ci, którzy, jest taka selekcja trochę negatywna poza jakimiś pasjonatami, którzy wbijają tego zawodu. I na dodatek PiS chciałby wprowadzić taki element dzielenia się doświadczeniem tych kolegów, nauczycieli, którzy mają dłuższy staż. Przyznaję, że dla mnie to jest zwykle taki drże trochę na plecach, jeżeli myślę o kolegach w nauczycielstwie z większym stażem. Zwykle, oczywiście, to jest taki model albo takie wyobrażenie fajnego, starszego nauczyciela, który jest moim takim prowadzącym, jest piękny, ale mam bardziej taką wizję spokoju nauczycielskich, takiego bardziej tłumienia wszystkiego, co nowe, bo z drugiej strony, jeżeli mamy coś zmienić w edukacji i ktoś ma marzą mu się zmiany, próby, prototypy, innowacje, to w jakiejś mierze stawia pod znakiem zapytania to, co było do tej pory. I tu doświadczenie starszych w ogóle ludzi, którzy zajmują się czymkolwiek jest bardzo cenne, ale szczególnie w kontekście, kiedy mówimy, że system edukacyjny jest tak opóźniony albo tak zastały, to nie wiem, czy akurat to rozwiązanie z bardziej doświadczonymi kolegami jest tym, co jakby będzie taką falą wznoszącą zamysłów edukacyjnych na zmiany w oświacie, czy bardziej takim czymś, co przytłacza jeszcze ten system i zostawia go w blokach. A drugą ciekawą, takim apelem twórców programu PiS jest to, aby odejść od testów na rzecz zadań otwartych, które by wymagały samodzielnego uczenia od uczniów. I to mówię trochę bardziej jako ciekawostkę, bo po programie tej partii, jakby tej formacji, którą jest tak dosyć taka systemowo konserwatywna, wydaje się coś czymś nowym, aczkolwiek trochę stającym w sprzeczności do tego, co mamy do czynienia z dotychczasową rzeczywistością, bo akurat w kontekście PiS-u można mówić o ich programie, a jednocześnie możemy doświadczać tego, że jest 8 lat, kiedy mamy doświadczenia, kiedy oni mogli realizować jakikolwiek program by sobie wymarzyli, jeżeli chodzi o edukację. No i tu jest też taki element jedyny, który jest podkreślany tak bardzo mocno w programach poszczególnych partii, że PiS bardzo stawia na wychowanie patriotyczne i uczenia przekazywania pewnego kodu kulturowego. I tym miejscem przekazywania tego kodu kulturowego właśnie ma być szkoła. Za dużo tu się jakby nie wspomina o rodzinie, może w innych miejscach, pewnie, ale generalnie tym miejscem, w którym za pomocą, nie wiem, wyjazdów, wycieczek, takiego, a nie innego formowania i doboru nauczycieli, to szkoła ma być tym takim miejscem, gniazdem, gdzie te postawy obywatelskie, patriotyczne będą w pełni rozwijane. I oczywiście to, co większość partii podkreśla, tu PiS bardzo też dużo mówi o tym, żeby więcej języków, żeby te języki na wyższym poziomie, etc., etc. Także jakbym miał wyróżnić takie dwa elementy tego programu, to wzmocnienie roli nauczyciela, polepszenie jego sytuacji materialnej, wsparcie go od strony merytorycznej przez doświadczonych kolegów, z drugiej strony bardzo mocno utrzymanie szkoły jako takiego nośnika kodu cywilizacyjno-kulturowego, przekazującego mu najlepsze tradycje naszej historii, naszych obyczajów, a z drugiej strony przekazywanie pewnego wspólnego kodu kulturowego. Tak byśmy mogli podsumować ten program PiS-u. Jeżeli chodzi o PO, to Platforma Obywatelska zaczyna takiego mocnego nacisku na to, co jest kwestiami merytorycznymi, czyli bardzo mocno mówi o myśleniu krytycznym, o działaniu, o uczeniu współpracy, a także o kształceniu praktycznym. Jednocześnie po tym wstępie, że ten sposób nauczania powinien być inny, dostosowany do współczesnych warunków, właśnie nastawiony na myślenie, na krytykę, na otwartym na nowe idee i pomysły, to z racji tego, że dzieci są bardzo długo w szkole, to bardzo dużo stawia na takie sprawy socjalne, typu, że przykładowo dzieci powinny mieć w szkole przygotowany ciepły posiłek, że każda placówka powinna zapewnić ten ciepły posiłek. Ja od razu jakby pozwolę sobie to skomentować, że w dobie tych istniejących przepisów sanitarno-higienicznych i tak dalej, to jest, i gdy jeszcze mówimy o tym, że te posiłki powinny być bardzo dobrze zaplanowane, kalorycznie, powinny być smaczne, ale też dietetyczne, powodujące sytuacje, gdy nasze dzieci nie będą zbyt bardzo otyłe, to jest dużo, trochę w tym przypadku takiego wishful thinking, a z drugiej strony nie zdawanie sobie z tego sprawy, że stworzenie i nadanie takiej powrotu do szkół takich w pełni wyposażonych stołówek, to jest czasami koszty rzędu postawienia nowych sal gimnastycznych, ponieważ wyposażenie takich placówek w ten odpowiedni sprzęt jest koszmarnie drogi, a z drugiej strony koncentrowanie się znowu z tym, że szkoła pełni taką pewną rolę bardziej wspierającą i socjalną niż uczącą się, Trochę pachnie mi takim powrotem do starych czasów, kiedy ta szkoła miała być takim, w cudzysłowie, trochę drugim domem. No ale jeżeli tu zakładamy, że szkoła ma być dla uczniów przez 8-9 godzin albo nawet i więcej, to wydaje się to jakby zrozumiałe. No i oczywiście tu jest duża troska o zdrowie dzieci przez to, żeby nie nosiły za dużo ciężaru do szkoły i żeby ciężar tornistra nie przekraczał 10% wagi dziecka. No, tu taka dbałość o kondycję fizyczną. Z drugiej strony taka ciekawa motywacja, bo stworzenie takich elementów, które by odpowiednim systemem stypendiów wspierały finansowo uczniów, którzy by osiągnęli lepsze wyniki w nauce, a także nauczycieli, którzy mogliby mieć swoje wynagrodzenie związane z wynikami, które osiągają uczniów. I dla mnie w tym programie jest trochę takiej mieszanki niesamowitej, takich socjalnych obietnic z takimi bardzo jakimiś takimi korporacyjnymi. Wiązanie wyników uczniów i pracy nauczycieli stawia duże znaki zapytania polegające na tym, że w dużej mierze to zależy, do jakiej szkoły trafi nauczyciel i paradoksalnie może się okazać, że gdy trafi do szkoły, w której są uczniowie o mniejszych możliwościach, a większych potrzebach, to jak mierzyć ten wynik, co to znaczy wynik. Bardzo dużo takich haseł, które same w sobie nie są złe, ale generalnie trzeba się nad nimi zastanawiać, jak je wprowadzić, jak je realizować. Wydaje mi się, że mogą być trudne do realizacji, ale co jest istotne, to, że zmieniłaby platforma całą podstawę programową i ona byłaby przygotowana na nowo przez powołaną tego Komisję Edukacji Narodową, a w skład Komisji Edukacji Narodowej byli przedstawiciele różnych środowisk, którzy by na nowo tą podstawę tworzyli. Przyznaję, że jak myślę, że na nowo mielibyśmy kolejny raz tworzyć podstawę programową, robi mi się słabo, ale generalnie być może są jakieś powody, albo gdy ta partia dojdzie do rządów, przekona nas, że to jest sensowne. I teraz tak, to partią, która stworzyła taki dosyć obszerny dokument dotyczący edukacji jest partia kojarzona z Szymonem Hołownią Polska 2050, w którym nazwatki dokument, który można znaleźć na stronach internetowych, Edukacja dla przyszłości. I tam powstała taka krótsza wersja, 10 najważniejszych punktów i taka dłuższa wersja, kiedy są one rozbudowane, jak Polska 2050 widziałaby w przyszłości edukację. I tam jest takim przeważającym elementem takie hasło, które tak ładnie brzmi, równy start. Równy start dla wszystkich uczniów. I co to oznacza? Tak bardzo precyzyjnie. Jednym z pierwszych elementów, które podkreśla się w tym programie, jest ten równy start, oznacza taką równą dostępność. To znaczy, że analizujący i przygotowujący ten dokument taki think tank, który pracował przy tym zespole, wymyślił albo zaobserwował takie zjawisko, że uczniowie nie mają dostępu do lepszych szkół w dużej mierze z przyczyn takich prostych transportowych, że nie mają jak się dostać czy z mniejszych miejscowości, wiosek, albo jakichś różnych innych daleko położonych dzielnic dużych miast. I dlatego tu jest zapewnienie bezpłatnego i bezpiecznego transportu publicznego do szkół. Do jakich szkół? Do tych lepszych, jeżeli mówimy do wszystkich? Czy problemem w równości dostępu jest to, żeby było więcej dobrych szkół, czy więcej transportu, który dowozi nas do dobrych szkół? Bo to jakby trochę tak, jakby się, ja nie do końca wiedziałem, co do końca znaczy to hasło, choć ten równy start tu się bardzo często jakby przewija przez ten program. On dotyczy także na przykład pojawienia takiego bonu kulturalnego, jak nazwała to właśnie partia Polska 2050, który mówi o tym, że na rzeczy związane z kulturą, z wejściem do muzeum, zakupem książek, biletów do kina, byłby specjalny bon, z którego środki można by wykorzystać tylko na takie cele, typu kupujemy książkę. Drugi punkt, i to jest ciekawe, dotyczy już tego, że ta edukacja powinna jakby wyglądać, uczyć, ta szkoła powinna uczyć zupełnie w inny sposób, z tym, że nie pojawił się to element, żeby każda szkoła jakby poszukiwała bardzo samodzielnie, tylko tu jest podawane konkretne rozwiązanie, mianowicie tak zwany STEAM, czyli taki model, w którym łączy się technologię ze sztuką, inżynierią, nauką i nauką z matematyką, która jakby łącząc te różne dziedziny wiedzy pozwala na to, żeby lepiej zrozumieć ten świat i lepiej ogarnąć tą wiedzę. Ten projekt już jest opisywany i używany na niektórych platformach związanych z wydawnictwami podręcznikowymi, ale generalnie wydaje mi się, że jest jednym z wielu. W drugiej mierze, no fajnie, że jakaś partia może, przy tym przypadku Polska 2050, zdecydowała się, że akurat ten rodzaj platformy, ten rodzaj modelu byłby tym, który jest teraz najbardziej potrzebny, najbardziej innowacyjny i zostali do czegoś przekonani. Chapeau za to, że zdecydowali się na jakieś rozwiązanie, a jednocześnie dla mnie trochę słabe, że w jakiś sposób zamyka się tą sytuację, kiedy nauczyciele dochodziliby albo byliby trochę zmuszeni do rozwiązania, szukania własnych rozwiązań innowacyjnych, dopasowanych do ich środowisk, możliwości, a także grup, z którymi pracują. No ale jest jak jest. Drugim takim elementem jest zwrócenie uwagi na dołożenie przez dużych środków na takie wyposażenie techniczne szkół. Sprzętu, i to jest o tyle ciekawe, że przez te lata edukacja w sensie sprzętowym, wydaje się, została dofinansowana w dosyć dużym stopniu. Laboratoria przyszłości, różne projekty rządowe, które się przez ten czas pojawiały, one w taki najprostszy sposób chciały zasypać pewną dziurę, pewną lukę w tych czarnych plamach, czarnych dziurach edukacji w Polsce. W tym sposób te szkoły są słabe, niewydolne, merytorycznie i po prostu jest najsłabszy ten element czynnika ludzkiego, starano się zasypywać właśnie tymi tablicami interaktywnymi, czy różnymi tym doposażaniem, aby chociaż ten sprzęt, z którego korzystamy, był lepszy. Także ważnym elementem programu Polski 2050 staje się dofinansowanie i w ogóle wspieranie różnych rzeczy, ale nie tylko sprzętu, ponieważ na przykład jednym z takich zamysłów jest to, że przez dwa pierwsze tygodnie odbywały się w szkole zajęcia prowadzone przez psychologów, pedagogów, które były poświęcone metodom szybkiego uczenia się, przyjmowania wiedzy, ogarniania jej. Z kolei ja zadaję sobie pytanie, że najlepiej takich rzeczy uczyć się w kontekście materii, której się uczę. I czy nie lepiej, żeby nauczyciele, pracując z dziećmi nieustająco, jakby w takim sensie tak transmisyjnie, albo nie transmisyjnie, ale w taki sposób płynny w miarę potrzeby i w zależności od potrzeb, bo tu uczyli takich rzeczy, bo to znowu jest takie rozwiązanie, jeżeli wszystkim powiemy, jak się uczyć, to wtedy wszyscy będą się lepiej uczyli. Podobnie trochę mi pachnie czymś takim, kolejne takie rozwiązanie, bo idea znowu jest fantastyczna. Dzieciaki w szkole, żeby się dobrze uczyły, powinny mieć takie poczucie dobrego samopoczucia. Powinny się czuć spokojnie, bezpiecznie i wtedy będą lepiej korzystały z tego wszystkiego, co im szkoła oferuje. Ale do tego dochodzi, że żeby to wszystko zrobić, teraz szkoły powinny zatrudnić po jednym psychologu, jednym pedagogu na pełnym etacie na 100 uczniów. Teraz pojawia mi się takie pytanie, to jakich kompetencji oczekujemy od nauczycieli, którzy pracują i uczą w szkołach, jeżeli mówimy, że uczą nowocześnie, uczą według nowych metod, innowacyjnie, STEAM, kształcą się, jeżeli jeszcze dodatkowo potrzebujemy supportu tych psychologów i pedagogów. Poza tym, tak sobie dzieląc liczbę tych setek tysięcy uczniów na setki, ilu musielibyśmy mieć pedagogów i psychologów tak kompetentnych, nie tylko tak wykształconych i tak kompetentnych, żeby rzeczywistego wsparcia by tym dzieciakom udzielili. I znowu pachnie mi to takim rozwiązaniem, że politycy za pieniądze wyborców urządzają jakieś rozwiązanie, które może brzmi fajnie i być może przekonywująco, ale dla ludzi, którzy stoją po drugiej stronie szkoły, widzą, że nie każdy kolejny etat, który się pojawia w szkole, wiąże się z jakąkolwiek zmianą jakości tego, co dzieciaki w szkole mają proponowane. No ale to tak jest. No i no znowu, kolejna piękna akcja, o której myśli Polska 2050, to jest stop zwolnieniom z WF-u. Żeby nie było zwolnienia z WF-ów. Zwolnij z WF-ów. Żeby, jeżeli ktoś nie przychodzi do szkoły, to nie przychodzi do szkoły, a jak jest w szkole, to ma ćwiczyć i ma być na WF-ie. Bardzo fajne hasło, trzymamy kciuki, żeby się to udało zrealizować. Kolejny pomysł, żeby dzieciaki z klas 1-6 spędzały przynajmniej jedną godzinę dziennie na powietrzu, będąc w szkole. Znowu, to jest fajny pomysł, nie chciałbym jakby wyrażać bardzo mocno stosunku do takich pomysłów, bo wiem, że w niektórych szkołach to jest realizowane, ale wiemy, jakim nakładem środków, ale w sensie nie tyle pieniędzy, co pewnej intencji, działania takiego intencjonalnego, który powoduje, że tak szkoła organizuje i prowadzę takie działania, na przykład leśną edukację, że ta godzina jest do wygospodarowania. W innych gronach bardzo często czasami trzeba znaleźć pomysł, co te dzieci przez tą godzinę miałyby na tym świeżym powietrzu robić. Może nic, to też jest pomysł. No i tu w niektórych programach partii bardzo się dostaje kuratorium oświaty, gdzie są propozycje, żeby po prostu te kuratoria zlikwidować i partia Polska 2050 też sugeruje, aby przekształcono kuratoriów oświaty w Komisję Edukacji Narodowej. Nie mówiąc, czy ma się zmienić rola Komisji Edukacji Narodowej w jaki sposób. No w tych dokumencie tak jest trochę bardziej sprecyzowana jakby taka nowa rola, ale generalnie czytając to mam duże wątpliwości, czy kadrowo, a w związku z tym mentalnie ta nowa instytucja w jakiś sposób by odbiegała od tych starych kuratoriów. No i oczywiście tu jest mowa też o nauczycielach, nie oczywiście, bo nie w programie każdej partii to się pojawia, żeby powoli wynagrodzenie nauczyciela dochodziło do tego, co jest średnią krajową, bo jak wiemy teraz dosyć daleko odbiega. Co proponuje nam PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, jeżeli chodzi o edukację, to państwo chciałoby przede wszystkim edukację odpolitycznić, co fajnie brzmi, ale znowu, jak to jest do zrealizowania, ale załóżmy. I PSL uważa, że państwo powinno w 100% finansować wszelkie działania edukacyjne w Polsce i dzięki temu zdjąć to obciążenie ze strony samorządów, a w dużej mierze przynajmniej w pełni finansować wynagrodzenia nauczycieli. Bo jak tu przy okazji wyjaśnię, subwencji oświatowej, która spływa do samorządów, zwykle nie starcza nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli, nie mówiąc już o innych związanych wydatkach związanych z utrzymaniem szkół. Dlatego PSL mówi, to, co idzie z subwencji z rządu, powinno pokrywać w 100% wszystkie wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli. I w związku z tym odciążyłoby to trochę samorządy i tu widać, że PSL jakby bardzo jest jakby wychodzi naprzód i chciałby wesprzeć w jego działaniach samorządy. PSL też dba o zdrowie uczniów, to znaczy mówi, że powinien być zapewniony gorący posiłek w ciągu dnia i uczeń przebywając tyle godzin powinien to mieć zapewnione, a nawet ten posiłek powinien być taki pełny dwudaniowy obiad. Też bardzo mocno podkreśla ograniczenie liczebności uczniów w klasach. To trochę, przyznaję się, trochę dzieje w związku z tym, że po prostu demografia jest nieubłagana i liczba uczniów w ogóle w szkołach spada, w związku z tym liczebność uczniów dzieci w klasach także, ale tu PSL mocno kładzie nacisk na to, że w klasie powinno być nie więcej niż 25 uczniów i takie klasy powinny być nie maksymalnymi klasami. Dużo się mówi o języku obcym, o językach obcych, ale z takich bardzo konkretnych rozwiązań to, że uczniowie powinni być wyposażeni w interaktywny tablet, który powinien stać się takim e-tornistrem i dzieci powinny przychodzić i korzystać w ogóle w kontakcie, w pracy z tego tabletu, żeby nie musieć nosić podręczników. I przyznaję, że w dobie cyfryzacji to jest w ogóle przedziwne, że taka mała dygresja, państwo wywala tyle pieniędzy na drukowanie i jeżeli mówimy o darmowości tych podręczników, kiedy podręczniki mogą być w formie cyfrowej i to było i tańsze przy cyfryzacji naszych dzieci, jakby dla nich to absolutnie zrozumiałe i czytelne i lżejsze do noszenia. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie, także ten interaktywny tablet, no i świetlice w szkołach podstawowych. To znaczy, że brak świetlic powoduje to, że dla rodziców jest to bardzo duży kłopot, jeżeli chodzi o odbieranie dzieci. Z drugiej strony no, no ja sobie stawiam takie pytanie, jakby prowadząc szkoły, to przyznaję, że my wprowadząc nasze szkoły staraliśmy się, żeby działalność edukacyjna się kończyła i żeby to bardziej, jedna była jak najlepsza i bezpłatna, ale za to tam, gdzie jest wysiłek rodzica, zmierzał ku temu, co mam zrobić z dziećmi, kiedy one są po szkole. Babcia, dziadek, jakaś pomoc. Tu jest inna jakby sposób myślenia. To szkoła do końca dnia, jak długo rodzice pracują, powinna zapewnić opiekę i zapewnić rodzicom ten komfort w szukaniu pracy i zajmowaniu się pracą. No, taki to ma PSL w skrócie program. Jaki ma program Lewica? Lewica ma bardzo krótki program, ma takie 3 punkty poświęcone edukacji. Oczywiście, jak znam życie, to ten z czasem ten program może być rozbudowany i na pewno przedstawiciele tej partii mogą go jakby szczegółowo wyjaśniać, ale oni zdecydowali się na takie 3 wyraźne punkty. Jeden z tych punktów to jest, że szkoła powinna wprowadzić nowy sposób nauczania. I to samo w sobie dla mnie na przykład bardzo fajny, nowy sposób nauczania, odpowiada na wyzwania współczesności, to jest współpraca, nie rywalizacji, tylko to zaraz się pojawia ten element taki trochę ideologiczny, to znaczy czym zastąpimy lekcje z religii, to znaczy widać od razu, że ten nowy sposób uczenia ma być jakby z wyrzuceniem religii i religijności ze szkoły, zastępiając go innymi rzeczami związanymi, nie wiem, z cyberbezpieczeństwem, zmianami klimatycznymi czy różnymi innymi. Więc nowy sposób uczenia to jest taki pierwszy punkt. Drugi to jest edukacja o zdrowiu i seksualności. I tu jest takie bardzo mocno myślenie życzeniowe, z którym może nawet miejsce jest blisko, ale uważam, że bardzo życzeniowe, aby ta wiedza, żeby to było jakby oderwane od ideologicznych nacisków, ale mówiąc tak, i oparte tylko na nauce i wiedzy. I postulat brzmi bardzo fajnie, ciekawie, atrakcyjnie, ale też uważam, że my jako osoby, jako twórcy, jako pracujący w szkołach, jako tworzący programy albo decydujący o tym, które mają istnieć albo być wprowadzone, jesteśmy przepełnieni pewnego typu ideologią albo poglądami, które można nazwać ideologią, więc jakikolwiek by to projekt nie był, to ten przedmiot będzie mógł być określony przez to, że został napisany jako przez osoby związane z jakąś ideologią. Więc to, że on może być jakiś inny i rzeczywiście, żeby się opierał na rzetelnej wiedzy i zdrowiu i o zdrowiu i seksualności człowieka, to super, aczkolwiek nigdy nie oderwiemy go od takich epitetów, że jest ideologiczny. No i trzeci postulat, aby były cyfrowe klasy i to jest taki zamysł, aby w każdym powiecie powstało 300 cyfrowych klas lekcyjnych z nowoczesnym wyposażeniem dla szkół podstawowych. I to znowu taki bardziej, nie wiem, czy to jest pomniczek dla partii, czy taka śmieszna wiara, że technologia i rzeczy potrafią zmienić stan naszej edukacji. Być może moje przekonanie jest mylne, że rzeczy nie potrafią zmienić tego, co jest tym pierwiastkiem ludzkim. W każdym razie te cyfrowe klasy powstaną w powiatach. Oczywiście powiaty zrobią to za środki, które zostaną przekazane samorządom decyzją, dotacją celową na realizację tego postulatu. Więc tu jest znowu taka informacja, że ten cały program i ta zabawa będzie realizowana za pieniądze wyborców. No ale z drugiej strony mówimy o programach wyborczych. Każdy z ten pomysł jest, będzie realizowany przez pieniądze wyborców. I dojeżdżamy teraz do ostatniej partii, która startuje w wyborach, która nie jest ostatnia, jak teraz wskazują sondaże, ale generalnie tak akurat mi tutaj się ułożyło, czyli przychodzimy do Konfederacji. I tutaj przyznaję, że jest pierwszym postulatem, jest postulat o natury finansowej, ale nie mówiące o tym, że damy więcej czy mniej pieniędzy, tylko w zupełnie inny sposób będziemy finansowali edukację i szkołę. Ponieważ Konfederacja wychodzi z założenia, że żadne reformy w placówkach nie przyniosą efektów, jeżeli nie okaże się, że ludzie, którzy zarządzają tymi placówkami, mają większą swobodę finansową w decydowaniu o tym, co robią ze środkami, które otrzymają. ale w związku z tym środki, które otrzymują, powinny iść za uczniami, którzy przychodzą do tych szkół. I z tego płynie jakby drugi element, to znaczy taka, że szkoły, które będą dysponowały środkami i będą szły za uczniami w jakiejkolwiek formule, to nazwiemy pieniądze, będą musiały się dostosować albo będą musiały wziąć pod uwagę bardzo mocno zarówno oczekiwania rodziców, to znaczy jest dobra szkoła, są rodzice, jest słaba szkoła, odchodzą rodzice i dzięki temu do szkoły będzie w sposób elastyczny następował przepływ w miarę elastyczny środków ze tych szkół, które podejmują jakieś próby ciekawej, czy bezpiecznej, czy jakiejkolwiek tam edukacji, ale która jest doceniana przez rodziców do tych szkół. A z drugiej strony te, których będzie nastąpił odpływ dzieci, będą musiały podejmować szybciej jakieś radykalne decyzje czy środki, no zmuszane do tego, żeby stawać się lepszymi szkołami. No, Konfederacja podejmuje to jakby zgodnie z ideologią, którą są przedstawicielami, staje się bardziej liberalna, ale jakby jest przekonana o tym, że te mechanizmy rynkowe skuteczniej będą działały niż te takie postulatywne z nadania, nazwijmy to, rządowego. Kolejnym pomysłem Konfederacji jest uwolnienie zawodu nauczyciela, to znaczy, żeby on nie podlegał jakimś specjalnym unormowaniom, zlikwidowanie karty, a z drugiej strony pozwoli to paradoksalnie w sposób jakby swobodny, w zależności od aktualnych kompetencji, możliwości pracy włożonej przez nauczyciela, dostosowywać mu wynagrodzenie, a nie będzie umieszczony w jakichś ramkach, gdzie poziom wynagrodzenia w dużej mierze, szczególnie w szkołach publicznych, jest uzależniony od takiego miejsca w tabeli, odpowiedniego poziomu statusu nauczyciela mianowego, kontraktowanego, czy jakiegokolwiek tam innego, co przekłada się później na jego wynagrodzenie i też nie może być zmieniane później, bo bardzo rzadko, albo nie spotkałem się, żeby ktoś w tych tabelach spadł, czyli generalnie, jeżeli ktoś zostaje nauczycielem dyplomowanym, to zazwyczaj jest do końca świata, albo swojej kariery edukacyjnej, a tu Konfederacja mówi, płacimy tyle, ile dyrektor uważa, że można i powinien zapłacić za tą pracę nauczycielowi i nie jest on w tym swoim konstruowaniu budżetu uzależniony od jakichś zewnętrznych ograniczeń. No i tu Konfederacja uważa, że powinno się zlikwidować kuratorium, bo kuratorium z jednej strony nie wspiera rodziców, generuje bardzo dużo obowiązków i zobowiązań formalnych, które tworzą dodatkowe obowiązki dla dyrektorów szkół i dla nauczycieli, a nic nowego nie wnoszą. Także słuchajcie, postaram się przekazać Państwu, Wam w tej opowieści to, co te kilka partii póki co sądzi o edukacji. Ja zachęcam do tego, żeby trochę głębiej wejść, akurat jeżeli ktoś interesuje edukacja, w zamysły, bo tak naprawdę niestety, gdy wchodzi się trochę głębiej w te zamysły naszych polityków, to okazuje się, że w większości przypadków za tymi hasłami, gdy przychodzimy do szczegółów, one nawet mogą być bardzo ciekawe, nie do końca nadążają konkretne rozwiązania i świadomość tego, jak naprawdę ta edukacja funkcjonuje. Ale mi jest blisko do tego, jak znacie nasz podcast i że edukacja można inaczej, i że portal i w ogóle, do wszelkich tych postulatów albo działań, które dają więcej swobody w działaniu i składają nas więcej odpowiedzialności i dają więcej swobody w działaniu. Mam nadzieję, że czytając sobie te rzeczy albo słuchając tego podcastu, odrobinę Państwo uzyskali takowej orientacji. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.